dokładnie 6 minut po godzinie 17. W kalendarzu mamy niedzielę, 15 dzień marca. To dokładnie 75 dzień 2020 roku. Sparaliżowany także świat sportu przez pandemię koronawirusa, ale my się na razie nie poddajemy. Jesteśmy w studiu Polskiego Radia Poznań. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu realizujący programy Krzysztof Jankowski, a dobry wieczór, a właściwie dzień dobry jeszcze, mówiąc przed mikrofonów.
Wojciech Bernard.
I Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Po godzinie 18 nasze raporty, bo wiadomo, że ligowe rozgrywki przerwane, m.in. w piłce nożnej, a więc zajrzymy do obozów Kolejorza i pierwszoligowej poznańskiej Warty. Będzie także o wioślarstwie, m.in. gorący raport naszego poznańskiego wioślarza Wiktora Habla o szybkim powrocie reprezentacji wioślarzy ze zgrupowania w Portugalii, o czym było także w naszym dzienniku. Będzie także o kwalifikacjach olimpijskich w zapasach, w pięściarstwie. Zajrzymy na koszykarskie parkiety, bo postanowieniem Zarządu Polskiego Związku Koszykówki zakończyły się m.in. rozgrywki w ekstraklasie żeńskiego basketu. I dowiemy się, na którym miejscu skończyła te rozgrywki jedyna wielkopolska drużyna w tej klasie rozgrywkowej, czyli Enea AZS Poznań. A po godzinie 19 rozmawiać się będziemy dużo o sporcie żużlowym. Zajrzymy do Unileszno, do gnieźnieńskiego startu, będziemy na poznańskim Golęcinie i spotkamy się także z szefem polskiego Speedwaya, przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, panem Piotrem Szymańskim. Ale tuż po godzinie 17 już gościmy w tej chwili w naszym studiu dr Przemysław Kubala, kierownik Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Z którym porozmawiamy o tym, co dzieje się właśnie w świecie sportu, także z takiej medycznej perspektywy, jak zachowują się sportowcy wyczynowi, profesjonaliści, jak mogą zachowywać się sportowcy amatorzy, żeby o tej aktywności fizycznej także nie zapominać. To wszystko będzie miało swój czas. Teraz, jako się rzekło, w niedzielę 15 marca, coś się chyba jednak, Wojtku, na sportowych arenach działo, więc agencyjne informacje w dużym dzisiaj skrócie.
Niewiele, ale coś jednak się dzieje. Sandra Kruk i Damian Durkacz awansowali do 1/8 finału trwających w Londynie kwalifikacji olimpijskich w boksie. Walcząca w kategorii 57 kg Kruk pokonała Greczynkę Plee Foteini, a występujący w wadze 63 kg Durkacz wygrał walkowerem z urodzonym w Afganistanie, a reprezentującym zespół uchodźców Faridem Walisadehem. O pechu może mówić Sebastian Wiktorzak, który w pojedynku kategorii 81 kg doznał kontuzji i nie dokończył walki z Estończykiem Stevenem Asem. W wieczornej serii na ringu w Londynie pojawią się jeszcze dwaj nasi reprezentanci, Karolina Koszewska i Mateusz Masternak. Jadący Toyotą Sebastian Ogier wygrał w Meksyku trzecią rundę Mistrzostw Świata. Francuz, który prawdopodobnie zakończy karierę po tym sezonie, o prawie 28 sekund wyprzedził broniącego tytułu Estończyka Otta Tanaka, kierującego Hyundaiem i20. Kajetan Kajetanowicz, jadący Skodą Fabia R5, ukończył imprezę na 14 pozycji. Wyścig w Meksyku został skrócony o jeden dzień z powodu pandemii koronawirusa. Zresztą to hasło już od dłuższego czasu dominuje także w serwisach sportowych. Jak donosi brytyjski The Telegraph, zaplanowane na przełom czerwca i lipca piłkarskie Mistrzostwa Europy mogą zostać rozegrane w grudniu. Z informacji gazety wynika, że jest to scenariusz bardziej prawdopodobny niż przeniesienie turnieju na przyszły rok. Spotkanie UEFA w tej sprawie zaplanowano na wtorek. Tego samego dnia odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowych Federacji Sportowych. Głównym tematem oczywiście mają być igrzyska w Tokio. Maleją szanse na rozegranie majowych Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie, a z powodu epidemii koronawirusa przynajmniej do połowy maja odwołano wszystkie zawody pod gidą Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej. Oznacza to, że nie odbędą się m.in. dodatkowe regaty kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich od 17 do 19 maja w Lucernie. Nie zapadły jeszcze decyzje związane z regatami zaplanowanymi później. Są, przypomnijmy, wśród nich Mistrzostwa Europy, które mają odbyć się na początku czerwca na torze regatowym Malta w Poznaniu.
Na zegarze Radia Poznań 10,5 minuty po godzinie 17. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Proszę się o nas nie niepokoić. W studiu jest nas trójka w tej chwili, ale prawidłowe odległości, panie doktorze, zachowane ponad metr zdecydowanie.
Absolutnie zachowane.
Proszę Państwa, to w takim razie też absolutnie muzyczny oddech. 4 minuty i 14 sekund z Genesis, a później pierwsza rozmowa w naszym studiu z doktorem Przemysławem Kubalą.
Billboard, well, that man is me. On the cover of the magazine.
15 minut po godzinie 17:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i zapowiadany gość w studiu Przemysław Kubala, doktor Przemysław Kubala, kierownik Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Oczywiście pandemia koronawirusa, panie doktorze, dotykająca także mocno świat sportu, nie tylko piłce nożnej, odwołana większość rozgrywek, zawieszone rozgrywki plus ligi, ligi siatkówki kobiet w Polsce, wszystkich, zresztą lig także w piłce ręcznej. Wielkie ligi też przerwały swoje rozgrywki, Liga NBA, Liga NHL. Przez koronawirusa wcześniej zakończone zawody w sportach zimowych, m.in. Puchar Świata Skoczków Narciarskich, zawieszone przez ATP tenisowe turnieje przynajmniej na 6 tygodni. Niektóre imprezy się odbywają, jak słyszeliśmy, rajd Meksyku skrócony, bo to w samochodzie, trochę może bezpiecznie, choć w przypadku sportu rajdowych to trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie. Rzeczywiście, ogłoszona przez Światową Federację Zdrowia, panie doktorze, pandemia koronawirusa, nie ma innego wyjścia, żeby ten świat, także świat sportu, się zatrzymał?
Nie ma. Nie ma, dlatego że wirus rozprzestrzenia się w sposób, jak pokazują chociażby nasze warunki, szybko. I gdyby pozostawić możliwość spotykania się kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, jak dzieje się to w przypadku większości imprez, meczów piłki ręcznej, nożnej, koszykówki, gdzie wystarczy jedna, druga osoba, która nie będzie jeszcze objawowa, natomiast rozwój koronawirusa, podobnie jak każdego innego wirusa, jest taki, że on zaczyna się namnażać i zaczyna się infekowanie pacjentów wcześniej, zanim zaczną się u pacjenta objawy. Także to jest groźne i rzeczywiście dobrze, że federacje sportu podjęły taką decyzję, że zawiesiły zawody. No, głównie chodzi o to, żeby kibice się nie spotykali z tą w sumie garstką zawodników.
Pierwsze decyzje, jakie zapadały, początkowo dotyczyły tylko braku publiczności podczas na przykład odbywania spotkań piłkarskiej ekstraklasy. Później zdecydowano się pójść jeszcze dalej, czyli w ogóle odwołać całą rywalizację. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego, skoro na przykład na co dzień też będziemy chodzić do pracy i spotykać się w gronie, nie wiem, 20 osób, to zakazać rozgrywania spotkania, gdzie też 22 zawodników na przykład plus sędzia biega po boisku. Bez udziału oczywiście kibiców.
No, to jest właśnie pytanie, czy w dobrą stronę poszliśmy. Natomiast przypadki zachorowań wśród sportowców pokazuje, że jednak warto być uważnym i warto również wyłączyć zawodników z tej bezpośredniej rywalizacji. Na treningach spotyka się garstka już w tym momencie, nie 30 paru, jak to się dzieje, czy 40, bo bierzemy pod uwagę nie tylko zawodników na boisku, ale i zawodników, którzy są na ławce rezerwowych, garstka ludzi, która obsługuje zawody. No i tych ludzi już nagle robi się około setki. Na trening przychodzi 20 paru zawodników. Myślę o piłce nożnej. W innych dyscyplinach jest to zdecydowanie mniej. Także tutaj nie ma możliwości, czy może nie ma konieczności całkowitego wyłączenia zajęć treningowych.
Jeżeli chodzi o te przykłady, wczoraj oficjalnie ogłosił to, że jest zakażony koronawirusem Przemysław Bereszyński, także piłkarz polskiej reprezentacji. Konsekwencja już wcześniej zresztą podjęta decyzja o odwołaniu zgrupowania. Bartosz Bereszyński, Przemek, to jego tata. Dużo zdrowia życzymy panie Przemku. Mamy też pana Przemka, doktora Kubale w naszym studiu. Ja chcę zapytać jeszcze tak przez chwilę, zatrzymując się przy tym, bardzo różne podejścia różnych krajów. Bundesliga odwołała bodaj na kilka godzin przed piątkowym meczem o godzinie 18. Chyba Fortuna Düsseldorf z Paderbornem miała grać, bo pojawiły się rzeczywiście te przypadki zakażeń wśród piłkarzy. Czy pewnym, do pewnego stopnia, także z pańskiej medycznej perspektywy, szaleństwem było to, co wydarzyło się jednak podczas ostatniej kolejki Ligi Mistrzów? Później UEFA też zawiesiła rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy w Liverpoolu. Pełne trybuny przy Anfield Road, 3000 kibiców Atletico Madryt przyleciało za swoimi piłkarzami. To wyglądało już, bo my już czuliśmy ten pewien klimat, a tam ja patrzyłem lekko zszokowany na ten ekran telewizyjny.
No, można było tak samo pomyśleć, patrząc na to, co się dzieje. My patrzymy już trochę z innej perspektywy, natomiast w tamtym momencie ani na Wyspach Brytyjskich, ani w Hiszpanii nie było jeszcze takiej paniki, jeżeli chodzi o rozwój choroby, nie było przypadków stwierdzonego koronawirusa, czy nie daj Boże śmierci, tak jak u nas już to miało miejsce. Natomiast myślę, że no chociażby można było ograniczyć przylot kibiców z Hiszpanii, bo jednak to jest lotnisko, na którym styka się mnóstwo ludzi. Oni nie lecą tylko z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii, ale to są ludzie, z którymi skontaktują się ci, którzy przylatują i z Azji, i wylatują do Azji, czyli ten kontakt pomiędzy ludźmi, gdzie może dojść do zarażenia, był duży. Natomiast w tak ogromnym zgrupowaniu ludzi na jednym miejscu, w stadionie, gdzie wszyscy są rozentuzjazmowani, spoceni, krzyczą, no, rozwija się droga koropelkowa przecież tego wirusa, czyli generalnie wydajemy go w cudzysłowie z siebie i możliwość rozwoju takiej endemii, czyli ograniczonej do miejsca rozwoju epidemii w cudzysłowie, no bo to mówię, endemia w jednym określonym miejscu jest dużo większe niż gdyby ci ludzie spokojnie siedzieli w domu i w telewizji popijając różne płyny oglądali mecz. No nie byłoby klimatu na boisku.
Nie byłoby klimatu na boisku, to jeszcze pozostajmy na chwileczkę na Wyspach Brytyjskich, bo przed momentem odczytana przez Wojtka informacja agencyjna, także odstarcie Polaków. Ja wiem, że tam były zalecenia, żeby nie lecieli na te kwalifikacje olimpijskie polscy pięściarze, ale oni poskładali oficjalne oświadczenia, że nie chcą tracić tej olimpijskiej szansy i dlatego na ringu w Londynie i panie i panowie także z orzełkiem na piersiach się pojawiają. Zaryzykowali, czy i tak po powrocie czeka ich ta kwarantanna, chociaż sport nieprawdopodobnie kontaktowy taki jak boks.
Zdecydowanie czeka ich kwarantanna. Ja się dziwię Federacji Światowej, że biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemię, nie tylko dotyczącą Europy, ale pandemię koronawirusa świata, oni jednak zdecydowali się, tak jak pan redaktor mówi, przy tak kontaktowym sporcie dopuścić do udziału w zawodach. Nie wiem, czy one odbywają się przy kibicach, to w żadnych naszych mediach nie widziałem transmisji. Nie wiem, czy panowie wiecie, czy
bez publiczności.
Bez publiczności.
Wprawdzie czyli... Wielka Brytania ma dość specyficzne podejście, z ostatniej informacji wynika, co do koronawirusa, bo wiele decyzji, które tam zapadają, dziwią resztę świata na przykład, więc być może wpisuje się organizacja i przeprowadzenie tego turnieju w Londynie jakby w cały scenariusz z Wysp Brytyjskich akurat w ostatnim okresie.
Drodzy państwo, za chwileczkę zejdziemy bliżej do tych naszych spraw, do tego, co dzieje się z polskimi sportowcami, do tego, jak zachowywać się podczas tego okresu pandemii koronawirusa w naszym kraju. I to nie tylko w odniesieniu do zawodowego sportu, ale zróbmy sobie krótką muzyczną przerwę, a później powrócimy do rozmowy z gościem dzisiejszego wydania audycji w Sportowym Rytmie, doktorem Przemysławem Kubarą.
Lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed.
Minut po 17:00, audycja w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. I ta pierwsza godzina bardzo medyczna w okresie pandemii koronawirusa, ale oczywiście w aspekcie także sportowym. Doktor Przemysław Kubala, kierownik Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, naszym gościem. Rozmawialiśmy o tych sprawach zagranicznych, to jeszcze moglibyśmy ten wątek mocno ciągnąć, bo trwają ligi, jak tutaj Wojtek przypomniał, poza anteną Liga Rosyjska, Liga Turecka i rzeczywiście można by się do tego odnosić, ale wracajmy na nasze krajowe podwórko. Na razie w takim kontekście reprezentacyjnym. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Na razie bardzo pewne wypowiedzi premiera Japonii, że igrzyska dojdą do skutku i że dojdą to właśnie w tym terminie, ale jak wspominaliśmy, będą jeszcze specjalne narady szefów Komitetów Olimpijskich, przede wszystkim decyzja Thomas Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale ten cykl przygotowań do igrzysk, także z udziałem polskich reprezentacji, trwa. Wspomniał pan dr Przemysław Kubala, nasz gość, o tym, że mocno działa także lekarsko w Polskim Związku Kajakowym. Pan też doświadczył już tego, co zaczynało się dopiero dziać, jeśli chodzi o koronawirusa, prawda?
Tak, pod koniec lutego byliśmy na zgrupowaniu we Włoszech, w miejscowości Sabaudia. To jest około 100 km na południe od Rzymu. W tej samej miejscowości, ale w innym miejscu, była kadra juniorów, Kanadyjkarzy, Kanadyjkarek oraz kadra parakajakarzy. I kiedy zaczęły się pierwsze doniesienia o panice, która zaczęła panować we Włoszech, no, panikę doskonale podsyciły media. Rodzice dzieci, dzwoniąc do Polskiego Związku Kajakowego, poprosili o ewakuację dzieci z obozu. No, w tym samym czasie, jako że tam we Włoszech rzeczywiście zaczynała się panika, nie Włochów, tylko ludzi, którzy przyjechali tam czy na narty, czy na zgrupowania, czy do pracy, zaczęli uciekać i nas to też dotknęło, dlatego że związek stwierdził, że skoro wyjeżdżają juniorzy, to my mamy podjąć decyzję też, czy wrócimy wcześniej. Skróciliśmy obóz o 4 dni, bojąc się tego, że mogą zamknąć lotniska. I rzeczywiście po 22 lutego wszystkie reprezentacje, juniorzy i my, niejednym frachtem, juniorzy lecieli z Rzymu przez część Brukselę, część miała lecieć przez Austrię, Wiedeń, samolot się spóźnił, musieli lecieć przez Londyn. Oni wyjechali z Sabaudii o godzinie 6 rano, my wyjechaliśmy z Sabaudii o godzinie 1, lecieliśmy przez Neapol i Monachium do Polski i w Warszawie o godzinie 23 spotkaliśmy się z reprezentacją juniorską, która dopiero z Londynu dotarła bez żadnych bagaży, bo bagaże zostały w Londynie. Myśmy się rozjechali, młodzież pojechała do Wałcza i następnego dnia telefon do mnie: panie doktorze, czy pojedzie pan do Wałcza zbadać, żeby uspokoić opinię publiczną, zbadać młodzież, dlatego że wyobraźcie sobie państwo, dyrektor COS-u odmówił pierwotnie przyjęcia całej reprezentacji na obóz, który miał być kontynuacją obozu zagranicznego. No, mówiąc, że no, dlatego, że nie chce mieć kontaktu z koronawirusem. Wszystkie dzieci były zdrowe, no, ale pojechałem następnego dnia do Wałcza i żeby uspokoić opinię publiczną, wydałem opinię o tym, że dzieci są zdrowe rzeczywiście w danym momencie, no bo wszyscy wiemy, że inkubacja wirusa to jest około 2 tygodni. No ale na szczęście 2 tygodnie minęły, wszyscy zdrowi kontynuują treningi.
No właśnie, kontynuują treningi już nie w centralnych ośrodkach sportu, bo te decyzją także pani minister sportu zostały zamknięte. Decyzja zrozumiała w ogóle w kontekście tych nakazów, zakazów wydanych przez polski rząd, co wydaje się zrozumiałe w obecnej sytuacji. A jeżeli chodzi właśnie o tych kajakarzy, podobno takie rozczłonkowane te mini zgrupowania trwają, jeśli chodzi, trzymając się tej pańskiej kadry kajakarskiej mecz.
Tak, kadra kajakarzy, zrezygnował trener z obozu w Portugalii i obóz przeniósł do Olsztyna. Natomiast kadra Kanadyjkarzy trenuje w jakby dwóch grupach. Grupa, nazwijmy ją poznańska, czyli Tomek Kaczor i Wincent Sumiński z trenerem Darkiem Bresińskim są w Licheniu. Natomiast w Warszawie z trenerem Śliwińskim i drugim trenerem Rafałem Rogozieckim trenują w Warszawie.
W zupełnie innej sytuacji jest kadra.
Ale to nie, ja dopytam jeszcze o ten Licheń, bo to jest miejsce raczej kojarzące się z kultem, a nie ze zgrupowaniami kajakarzy. Oni tam mają na jakimś akwenie okazję pływać?
No oczywiście. Licheń to jest miejscowość położona niedaleko jeziora, które zostało, no jest bardzo fajnym akwenem z tego względu, że jest to woda podgrzewana. Jest to jezioro, do którego zrzutu wody dokonuje elektrownia Konin. I tam nawet myśmy w miejscowości Mikorzyn, czyli jakby z drugiej strony akwenu, od strony północnej, nawet zimą trenowali. To jeden z niewielu akwenów w Polsce, jedyny w Wielkopolsce, gdzie na przykład przy temperaturze minus 14, czyli kra na jeziorach, tam się trenuje i pływa na bieżącej wodzie.
Czyli Tomek Kaczor będzie czuł się jak Kaczor na wodzie,
Tomek
idealnie.
Tomek Kaczor zdecydowanie.
Świetnie.
Nie wiem, czy w Portugalii będzie cieplejsza woda, a tam akurat została kadra naszych kajakarek, czyli jeszcze inna decyzja dotycząca jakby
dalszych treningów.
Tak, Montebello jest bardzo ładnym ośrodkiem. Jest to ośrodek, który tak naprawdę dla kajaków otworzył polski trener Rysiu Hoppe, który przez lata pracował z kadrą kajakarzy Portugalii.
A jego córki grały w siatkówkę.
A jego córki grały w AZS-ie, a w UEFA w Poznaniu, zgadza się. Były moimi studentkami, jako że w AWF-ie przez ładnych kilkadziesiąt lat wykładałem w Zakładzie Medycyny Sportu, prowadząc zajęcia z mojej dziedziny. Ta miejscowość to jest położona nad sztucznym zalewem, jest mikroelektrownia wodna i to jest ośrodek sportowy przy okazji, dlatego że jest to ośrodek wypoczynkowy dla Lizbończyków. To są szeregowce, które są praktycznie apartamentami i tam kadra naprawdę w super warunkach, jeżeli chodzi o warunki bytowe, pracuje. Była tam cała kadra Chin, była kadra Związku Radzieckiego. Nie wiem, jak jest teraz, czy oni tam pozostali, czy nie. Natomiast Tomek miał być ewakuowany tym rządowym samolotem, o którym już tutaj wspominaliśmy w wiadomościach. Wioślarze, lekkoatleci, część korpusu dyplomatycznego wróciła do Polski. Natomiast trener Kryk zadecydował, że zostają na resztę obozu. No i tak praktycznie zostają aż do kwietnia, dlatego że miały
to był wskazany termin, zdaje się, 21 dzień kwietnia.
Tak, dlatego że w początku maja miał się, w pierwszy weekend maja, czy drugi, teraz już nie pomnę, jak to wygląda, miały się odbyć regaty Pucharu Świata w Racicach. Te regaty, na których również miały się odbywać kwalifikacje olimpijskie. Ze strony Międzynarodowej Organizacji Kajakowej nie mamy jak na dzień dzisiejszy informacji, czy będą te zawody, czy one się nie odbędą.
W takim stanie zawieszenia praktycznie są wszystkie dyscypliny olimpijskie i nie tylko olimpijskie. To jest ciężki czas dla sztabów szkoleniowych, dla sportowców, którzy po prostu nie wiedzą, co robić. Nie wiedzą, czy te najważniejsze imprezy, do których przygotowują się w danym okresie, w danym roku, w tym roku wiadomo, są to Igrzyska Olimpijskie w Rio, w Tokio, odbędą się i w jaki sposób tym przygotowaniem pokierować.
Ale dla lekarzy też, panie doktorze, no bo pewnie pan będzie krążył między tym wspomnianym Licheniem, Warszawą, żeby nie wiem, na bieżąco też monitorować, czy nie dotknęło, czy,
tak.
Nie wiem, czy jakieś...
No słuchajcie, już pierwsze rzeczy nas dotykają. Zawsze w trakcie obozów sportowych wykonujemy badania diagnostyczne, badania krwi, żeby zobaczyć, czy zawodnicy są na odpowiednim poziomie wytrenowania, czy nie zachodzi jakiś proces przetrenowania, czy witamin, żelaza nie brakuje. I w czwartek została podjęta decyzja, że zawodnikom nie wykonuje się żadnych badań diagnostycznych. To jest zalecenie ogólne, też ministerialne, czyli generalnie jedziemy na obozie i robimy trening na czuja, czyli nie ma możliwości gdzieś pójścia do ambulatorium czy Instytutu Sportu, jak w Warszawie, czy takich ambulatoriów, z których myśmy zawsze korzystali w Kruszwicy czy w Wałczu, będąc na obozach, żeby zrobić te badania, bo jest zakaz. Czyli ten monitoring, jeżeli chodzi o parametry krwi, już mamy zaburzony. Natomiast to, co pan redaktor tutaj wspomniał, że jest zaburzony tok przygotowań. Wiadomo, że jeżeli mamy imprezę założoną na określony dzień, to trener tak układa plan treningowy, żeby szczyt formy przypadał na daną imprezę. A teraz nie wiemy, na kiedy ten szczyt formy przygotować. Czyli trenujemy tak, jakby się nic nie działo, no ale jeżeli się zadzieje, no to trzeba błyskawicznie zmieniać program treningowy i nie wiadomo, czy każdemu to posłuży i czy się uda takie coś zrobić, dlatego że podejrzewam, że będziemy zaskakiwani informacjami, tak chociażby jak mówiliśmy już tutaj o odwołaniu meczów Bundesligi, praktycznie parę godzin, nie wiem, czy to nie były dwie godziny
bodaj,
przed rozpoczęciem meczu. Pierwszego meczu ligowego, piątkowego w kolejce, który miał otwierać kolejkę. No, to już jest informacja taka, że te drużyny, które miały grać w sobotę, pojechały na miejsce wyjazdu i musiały wrócić. No, niedzielne może już nie poleciały. Mówię też poleciały, dlatego że w Polsce jeździmy autokarami na mecze, natomiast w Bundesliga, jeżeli ma dużą odległość między miastami, no to jest przelot. Nie?
Czasami nasze kluby też, jeżeli mecz jest w Rzeszowie na przykład, no, to wtedy można latać, ale panie doktorze, kwestia właśnie sportowców wyczynowych, o których teraz w tej części rozmowy sobie troszkę gaworzymy. Jeżeli chodzi o przerwę w treningach, bo dobrze, sportowcy indywidualni, wiadomo, że jeśli chodzi o tę ekipę pieszczarską, która około 23 ma dzisiaj lądować i też grupa lekkoatletów tam była w Portugalii na zgrupowaniu, ona też przyleci, będzie poddana 14-dniowej kwarantannie, nie wiadomo jeszcze w jakiej formie, może jutro uda się w audycji Sportowa Arena porozmawiać o tym na żywo, jeśli telefon nie zostanie zabrany z Wiktorem Hablem, jak to wygląda z perspektywy sportowca. Wiemy, że o tym też będzie w naszej jeszcze dzisiaj audycji w raportach i z Lecha i z Warty Poznań, że część piłkarzy mogła rozjechać się do domów, że otrzymali specjalne rozpiski treningowe. Przerwa w treningach nagle zaburza też rytm fizjologiczny zawodowego sportowca mocno?
Oczywiście. Jeżeli jesteśmy wyłączeni z treningu, czy kontuzją, czy chorobą na okres, no załóżmy tej kwarantanny dwutygodniowej, bo zakładam, że ta kwarantanna, nie wiemy w jakiej formie będzie się odbywać, ale jeżeli będzie to, jak to dawniej w Wolsku było, zakaz opuszczania miejsca zgrupowania, czyli są w domu, nie wychodzą na trening. Dwa tygodnie bez treningu odrabiamy 6 tygodni. Czyli generalnie to jest 1,5 miesiąca plus 2 tygodnie, żeby dojść do stanu wyjściowego, no, na dzień powrotu ze zgrupowania, powrotu do kraju, gdzie zaczyna się kwarantanna. Także trudno powiedzieć, jak u tych wyczynowych sportowców ta kwarantanna ma się odbywać. Czy oni mają być w domu, czy jest zakaz wychodzenia z domu, czy będą się poruszać na treningi. To jest temat, którego jeszcze nie znamy.
Też to dopytam nieco bardziej dramatycznie, czy sportowcy wyczynowi w procesie treningowym, kiedy te nakłady pracy treningowej są ogromne, są bardziej narażeni, to tak w kontekście trochę tej kwarantanny, na zakażenie koronawirusem?
W ogóle na zakażenia. Generalnie trening wyczynowy, trening rekreacyjny, ogólnie trening sportowy, podnosi odporność naszego organizmu. Natomiast im bardziej wytrenowany zawodnik, im bardziej zbliżamy się do tego punktu zawodów, gdzie ma być maksymalna wydajność, tym odporność spada. Dlatego, że organizm wszystkie siły kieruje w kierunku podniesienia jakości sportowej, no i między innymi spada nam odporność, no bo z czegoś można zabrać, żeby coś dodać. Nie ma tak, że my wszystko możemy sobie podnieść, czyli my bardzo dokładnie i przez wiele lat oglądamy taką sytuację, że sport rekreacyjny, okres przygotowawczy, kiedy nie ma aż tak dużych obciążeń, to jest podnoszenie odporności trenującego, niekoniecznie zawodnika, bo także amatora. Natomiast im bliżej imprezy docelowej, kiedy rośnie nam jakość sportowa, rośnie nasze trenowanie, tym odporność spada. Czyli teraz, w tym okresie, kiedy my jeszcze jesteśmy w okresie przygotowawczym, ta odporność powinna być na tyle dobra, że zawodnicy nie będą chorować.
Jest pan związany ze sportem wyczynowym jako lekarz różnych narodowych reprezentacji, także drużyn klubowych od piłki nożnej i nie tylko. To jest najtrudniejsza sytuacja także z punktu widzenia medycznego. Ja nie mówię w tej chwili o epidemiologach, o pandemii i tak dalej. Dla ludzi zajmujących się bezpośrednio danymi grupami sportowców. Także wyzwanie duże. Pamięta pan coś takiego? Bo raczej kontakty właśnie z kontuzjami mechanicznymi, tak to nazwijmy, prawda? Które się w sporcie wyczynowym zdarzają. A coś takiego, kiedy jesteśmy właściwie wszyscy zagrożeniem dla wszystkich?
Nie, nigdy takiej sytuacji nie było. Tak jak w medycynie sportowej, w sporcie pracuję 30 parę lat, to jest to pierwsza taka sytuacja. Nawet jeżeli były jakieś ograniczone epidemie chorób wirusowych czy bakteryjnych, do tego typu sytuacji, gdzie mamy praktycznie wyłączone wszystkie ligi w całej Europie, nigdy jeszcze nie doszło.
Na zegarze za 18 minut godzina 18, audycja w sportowym rytmie. Powrócimy jeszcze do rozmowy, pytając pewne porady praktyczne doktora Przemysława Kubala, który jest naszym gościem dzisiaj właśnie na antenie Radia Poznań. Czuję jabłuszko, to zdrowe, panie doktorze, nasz realizator Krzysztof Jankowski, zawsze zdrowe jabłuszko, za 14,5 minuty, godzina 18.
Pod warunkiem, że myte.
Tak, ale Krzysztof przed chwilą nam powiedział na słuchawki, że umyte dokładnie to jabłko. To teraz w kontekście takich sportowych śmiertelników przez chwilę porozmawiajmy, panie doktorze. Przemysław Kupala, szef Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, gościem audycji w Sportowym Rytmie. Mówiliśmy o sportowcach wyczynowych, jak to oddziałuje na nic to wszystko, co dzieje się teraz wokół, także te obostrzenia. A teraz pytanie takie no właściwie banalne, bo hasło zostań w domu hasłem obowiązującym bez wątpienia, ale czy takie totalne wyłączenie, na przykład kogoś, kto lubił pobiegać, pojeździć na rowerze, może to robić?
Myślę, że tak, dlatego że hasło zostań w domu głównie to jest informacja nie wychodź do zgrupowań ludzkich. Natomiast jeżeli ktoś biegał, jeździł rowerem, no z reguły robił to sam. Rzadko można jeszcze, tak jak we Włoszech, zobaczyć grupy cyklistów, którzy grupami 5, 10, 20 osobowymi jeżdżą. U nas tego nie ma. U nas jedzie jeden rowerzysta, dwóch czasami. No czyli nie jest to zgrupowanie jakieś ludzkie. Jeżeli jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze i jedziemy z kolegą, który również jest zdrowy i czuje się dobrze, to ta aktywność ruchowa jest jak najbardziej wskazana. Tu jeden punkt, o którym już mówiłem w poprzednim wejściu, ta aktywność ruchowa podnosi nam odporność, czyli zwiększamy możliwość uodpornienia się jakby na ewentualny kontakt z wirusami. Natomiast drugi aspekt...
Ale o co chodzi, panie doktorze? Chodzi o to, o tę temperaturę, bo tutaj różne informacje docierają, że nie wiem, ten wirus ginie w określonej temperaturze. Ja przepraszam za język laika, ale tak większość osób podchodzi.
Chciałem do tego nawiązać. Generalnie odporność to jest nasz układ odpornościowy, który walczy z antygenami, wytwarzając przeciwciała, między innymi też przeciwko tym wirusom. Natomiast temperatura. Jest informacja o tym, że wirus ginie przy 27-29 stopniach. No, umówmy się, nie jest to informacja taka stuprocentowa, dlatego że wirus to białko, a białko nam ginie w temperaturze powyżej 40 stopni. On ogranicza swoją zjadliwość, ogranicza swoje działanie w tej temperaturze 27-29 stopni. I jeżeli idziemy na trening, jesteśmy właściwie ubrani, to podnosimy swój metabolizm, podnosimy temperaturę wewnętrzną ciała, czyli ułatwiamy walkę z ewentualnym wirusem, który gdzieś tam do nas dotrze. Podobnie jak mówimy o tym, że powinno się pić ciepłe napoje, no, biorąc pod uwagę, że pijemy jakąś tam herbatę, wodę gorącą, w temperaturze około 30 stopni, bo to jest temperatura taka przez nas odczuwana już jako ciepła, jako że temperatura właściwa naszego ciała to jest około 36 stopni 70, czyli wszystko, co jest w okolicach tej 37-40 stopni, to jest już gorące, nie oparzymy się. Około 30 to już jest ta temperatura dobra, gdzie i spożyjemy ten herbatę, gorącą wodę bez problemu, a jednocześnie mówi się o tym, że ta temperatura może spowodować to, że nie będzie takiego namnażania wirusa, jeżeli będziemy na niego eksponowani.
Krzysztof wspomniał o przypadkach, powiedzmy sobie, takich indywidualnych, jazda na rowerze czy bieganie, a już na przykład spotkanie w gronie znajomych, którzy co tydzień gdzieś na Orliku grają w piłkę, pod dużym znakiem zapytania.
No to Orlik będzie zamknięty.
Orliki będą zamknięte, podobnie jak zamknięte są wszystkie kluby fitness, siłownie, bo tam jest jednak to zgrupowanie ludzi dużo większe i różnica jest jeszcze w treningach zewnętrznych i wewnętrznych. Jeżeli jesteśmy w budynku, to tam kumulacja, nie ma takiej cyrkulacji powietrza, kumulacja tych wszystkich bakterii, wirusów, drobnoustrojów, grzybów jest większa. Jeżeli wychodzimy na dwór, na zewnątrz, no to praktycznie, jeżeli nie biegamy gdzieś tam w galeriach, które są też zamknięte, a wiadomo, wykonujemy trening na zewnątrz, w lesie, gdzieś biegamy po drogach, tam ta ekspozycja na wirus jest dużo mniejsza.
Tak przy okazji, informacje, które dzisiaj także przewijają się, w końcu mamy niedzielę, ludzie oczywiście zniknęli z tych miejsc, o których wspomnieliśmy przed momentem, czyli galerie handlowe z ulic, ale natomiast sporo osób można znaleźć w miejscach, w których do tej pory przebywali rzadziej. I w parkach, w lesie, tam okazuje się, że nagle tłumnie się zrobiło dzisiaj, czyli z deszczu pod rynne trochę.
No nie, no nadal jesteśmy na zewnątrz, czyli działa wiatr, a jest mocny, czyli tutaj tej ekspozycji na wirus takiej dużej nie będziemy mieli. Natomiast co mnie martwi niestety, to to, że mimo próśb ludzie udali się do kościołów.
Ale liczebność jest zdecydowanie mniejsza.
Jest mniejsza, natomiast no, nadal są to ludzie w kościołach. Ja uważam, że tutaj episkopat popełnił błąd, mówiąc, że msze się będą odbywały, ale bez ludzi. Gdyby powiedział, że mszy nie będzie, to ludzie by nie poszli do kościołów. A no niestety większość ludzi, która idzie do kościołów, to są ludzie z najbardziej narażonej grupy, czyli ludzie starsi.
Czy możemy się jako osoby w jakiś sposób starające się zachować aktywny tryb życia przygotować, nie wiem, na wyrost, w jakiś sposób sprawić, że prawdopodobieństwo złapania tego koronawirusa jest dla nas mniejsze, czy po prostu musimy być...
Nie, no zdroworozsądkowo, nie grupujmy się w jakichś większych grupach ludzkich i tyle. Nie ma możliwości wyłączenia ekspozycji na patogen, który rozsiewa się drogą kropelkową.
ale jeżeli chodzi o to działanie, na przykład używając skrótu myślowego oczywiście, ale też i faktów, zamknięte granice, to też powinno pomóc.
To powinno pomóc, no bo ogranicza nam tę pandemię do tak zwanych epidemii miejscowych, czyli to już o czym wspominam, o endemiach, do określonego państwa. Natomiast no, wszyscy wiemy i myślimy o tym, że zamknięcie granic przy obecnym ruchu, gdzie transport jest dostarczanie, transport międzynarodowy, dostarczanie chociażby środków odkażających, chociażby respiratorów. Niemcy zatrzymali na przykład transport respiratorów, który szedł do Polski. No bo stwierdzili, że nie puszczają, oni też będą potrzebować. Także to nas będzie w jakiś tam też sposób ograniczało epidemię, czy rozsiew tej epidemii, no bo jednak nie będzie ten transport tak płynny jak do tej pory.
Rozmawiamy dzisiaj o sprawach medycznych w kontekście sportowym. Kolejnym tematem, pewnie mówiliśmy, od tego zaczynaliśmy naszą rozmowę, od wymienianki tych wydarzeń ligowych, międzynarodowych, igrzysk olimpijskich, piłkarskiego Euro 2020. Co pandemia koronawirusa może w kontekście tych imprez spowodować? Inny temat zupełnie to pieniądze krążące w tym wielkim świecie wielkiego zawodowego sportu, prawa do transmisji telewizyjnych, wspominana przez nas także piłkarska Bundesliga, która już wyliczyła, że 750 milionów euro, jeśli sezon nie będzie dokończony, straty, mogą być upadki różnych klubów, ale nie chcę pana o to męczyć, panie doktorze, właśnie w kwestii może kiedyś ekonomistę tutaj zaprosimy, bo to będzie miało ogromny wpływ, ale tak patrząc dalej właśnie z tej medycznej perspektywy, nie śmiem dzisiaj pana zapytać o diagnozę, bo z reguły lekarze diagnozy stawiają, ale zapytam o taką ludzką prognozę z doświadczenia życiowego, sportowego, medycznego, Przemysłowa Kubali. Jak pan sądzi, Euro 2020 i Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 odbędą się w terminie?
Igrzyska, myślę, że jest to impreza na tyle duża, że byłby ogromny problem, żeby nawet termin zmienić. Także myślę, że władze Komitetu Olimpijskiego Międzynarodowego będą dążyły do tego, żeby jednak te igrzyska się odbyły. Natomiast co do euro, sam pomysł zorganizowania euro w 12 różnych państwach Europy już uważaliśmy przed pandemią, już był dziwny. Natomiast teraz, biorąc pod uwagę to, że żadna drużyna nie będzie grała tylko w jednym państwie, będą przemieszczać się za tą drużyną kibice. I tu myślę, że biorąc pod uwagę, że to jest bardzo krótki termin już do rozpoczęcia euro, będzie trudno te mistrzostwa rozegrać, no bo trudno powiedzieć, słuchajcie, grajcie, bo mamy prawa telewizyjne, mamy reklamy, ale grajmy bez kibiców. To zupełnie się mija z celem. Także myślę, że tu mistrzostwa Europy są mocno zagrożone.
Czyli ta informacja, którą cytowaliśmy na początku, na którą podał brytyjski The Telegraph, że mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w grudniu, jest bardziej prawdopodobna niż na przykład przełożenie w ogóle imprezy na rok
przyszły.
Nie
może w jednym kraju, na przykład, lub w dwóch. Najwyżej.
Tego, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć.
Pojawiają się pomysły a propos na przykład Gdańska i tego czwórmeczu
Lidze Europy,
a w Turcji Final Four Ligi Mistrzów Piłkarskiej.
Ja myślę, że ograniczenie liczby państw, które organizują jakby awaryjnie Mistrzostwa Europy, jest bardzo dobry. Jak do tego podejdzie UEFA, trudno powiedzieć.
To jeszcze o jedną prognozę pana zapytam, bardziej może medyczną i bardziej może przykrą, bo tak generalnie patrząc na całą sytuację, to czy odbędzie się Euro 2020, czy nawet Igrzyska Olimpijskie, tak, to jest sprawa, nie możemy, kochamy sport.
Drugorzędna.
Kiedy możemy spodziewać się takiego piku według pańskiego rozeznania?
Trudno powiedzieć. Wydaje się, że to będzie gdzieś w połowie kwietnia, dlatego że większość epidemii wirusowych około 6 tygodni się rozwija czy trwa, czyli jeszcze jesteśmy przed największą ilością zachorowań, natomiast nie wiemy, według zapewnień epidemiologów, jak będzie cieplej, to podobno ma się wygasić. No zobaczymy we Włoszech, jak to będzie wyglądało. Okazuje się, że we Włoszech już powoli ta liczba zachorowań zaczyna spadać, czyli ten okres 6 tygodni jest rzeczywiście prawdopodobny. Jak będzie się to działo w innych państwach Europy, tu Europy Północnej, Europy Środkowej, trudno powiedzieć. To jest jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się infekcji wirusowych w historii świata. Także nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało.
Dziękujemy za to spotkanie w audycji w sportowym rytmie. Dzisiaj o poważnym temacie, ale z różnych perspektyw na to spoglądaliśmy. Dzięki naszemu gościowi, którym był pan doktor Przemysław Kubala, kierownik Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za spotkanie. Wszystkim naszym słuchaczom, panu także, dużo, dużo zdrowia. Sobie też, Wojtek.
Tak, głównie życzymy. Zdrowie nam będzie potrzebne. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy po godzinie 18:00 ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie.